podcast Polskiego Radia.
Dzieją się tam rzeczy, których się rzeczywiście nie spodziewasz. To, znaczy, to jest poziom George'a R.R. Martina w pewnym momencie.
I skandynawskie kryminały.
Tak.
Kurczę, ja mam z nimi tak, że jak widziałem Most nad Sundem i widziałem The Killing, to trochę widziałem je wszystkie.
Ja szukam chyba tego mroku i tego
mało go
deszczu, tej mgły. No tak, masz rację. Może po prostu lubię się maltretować.
Odcinek po odcinku.
Dzień dobry, witamy w kolejnym epizodzie podcastu Odcinek po odcinku. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka, a to jest Radosław Czyż.
Dzień dobry.
Najpierw zapytam cię o to, jak ty oglądasz seriale. Twoją technikę, bo wiesz, wytłumaczę, o co mi chodzi.
Bo zazwyczaj jest tak, że po prostu siadam, włączam i one lecą.
Prawda? Play, potem ewentualnie następny odcinek, następny, tak jak robimy najbardziej.
Volume.
Nie,
tak,
wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że wiadomo, że my czasami musimy obejrzeć służbowo.
Tak.
Do końca.
Jak na statek.
Żeby, właśnie tak. Ale są też takie sytuacje, kiedy oglądasz sobie serial prywatnie i kiedy wiesz, że to nie jest dla ciebie. Bo są ludzie, którzy dają szansę do piątego odcinka, są tacy, którzy kończą po jednym. Ja ostatnio, ze względu na to, że to jest naprawdę duża inwestycja czasowa, a czasu jest coraz mniej, daję szansę do drugiego odcinka. Jeżeli w drugim odcinku mnie nic nie przyhaczy i nie przyszpili, to potem już nie oglądam, choćby nie wiem, co mi kto mówił.
To jest ciekawe pytanie, bo fakt, jak muszę coś obejrzeć, bo na przykład chcę napisać recenzję danego serialu, czy o nim coś powiadać, no to jeżeli mam dostęp do całego sezonu, oglądam cały sezon. Jeżeli mam dostęp do, nie wiem, 6 odcinków przed premierą, to oglądam te 6. A jeżeli oglądam coś tak sam dla siebie, to zazwyczaj, jeżeli pierwszy odcinek mnie nie wciągnie, to daję szansę drugiemu, ale już na zasadzie, no zaskocz mnie czymś, jak nie, to po prostu
czyli
wyłączam
też dwa,
się.
Mniej więcej.
Mniej więcej tak, chyba jeżeli jest tak, jak mówiliśmy tydzień temu, na przykład o kilku serialach, gdzie pierwszy sezon, ale potem...
Bo są takie sytuacje
jak
właśnie.
Ktoś mi powie, ale słuchaj, ale zaczekaj, bo potem, to ja zaczekam do tego potem. I zazwyczaj faktycznie jakby warto, więc jakby... Jak poleca mi się rzeczy, to trzeba robić taką klauzulę po prostu. Czy potem jest lepiej, czy już od początku miało mnie wciągnąć, nie wciągnęło, no to pewnie nie jest serial dla mnie.
Czyli po prostu warto mieć wokół siebie takich ludzi, którym ufasz i którzy powiedzą, jak przeżyjesz te 6 odcinków, które się snują i ciągną niemożebnie, to w 7 i 8 dostaniesz taką satysfakcję, że będziesz szczęśliwy, że obejrzałeś.
To prawda.
Bo czasami tak jest właśnie. Ja czasami kończąc na tym drugim odcinku myślę sobie, no ale jeżeli coś tam jednak rzeczywiście było potem.
Tak, no i teraz to jest pytanie, czy w obecnej erze, złotej erze seriali, gdzie po prostu co tydzień jest 10 nowych premier, to też prawda, czy jest w ogóle czas na seriale i powinny powstawać seriale, które dobre się robią pod koniec pierwszego sezonu. Ale
racja.
Z drugiej strony, gdyby każdy serial miał być pisany tak, że od początku musi mnie wciągnąć jakimś twistem, czymś, czego nie widziałem wcześniej, to co też jest trochę przeszkoda dla scenarzystów, mam wrażenie.
No to niektóre... takie seriale mogą pisać, może pisać sztuczna inteligencja.
Tak,
w 3 minucie musi być to, tak. W 4 minucie musi być to, a w 12 minucie robisz taki zwrot akcji, żeby wszyscy pospadali z krzeseł.
I koniecznie powtórzmy jeszcze raz całą fabułę w dialogu, bo widz siedzi w telefonie i on słucha, nie ogląda.
O tym pewnie jeszcze porozmawiamy kiedyś, ale ciekawa jestem, co dzisiaj przynosisz i co ci najbardziej ostatnio wpadło w oko?
Ostatnio najbardziej wpadł mi w oko serial Chętni na seks. Mm-hmm. I to nie z uwagi na tytuł. Z uwagi na...
Ale oryginalny tytuł jest trochę inny, prawda?
Tak.
Nie wróży.
GTF.
Tak.
Nie będę rozwijał tego akronimu, jakby... Kto wie, ten wie. So I saw this app. DTF St. Louis. What's DTF? Down to... Wow. Both parties are down. And you meet... I was curious. You got a hit. That's yours. It's mine. What's your dream? DTF St. Louis, rzecz się dzieje w St. Louis. Jest to nazwa pewnej aplikacji randkowej, którą pewien żonaty mężczyzna poleca innemu żonatemu mężczyźnie, że słuchaj, a czy może ty byś chciał tu, wiesz, ja tu przeczytałem, że jest taka aplikacja i ona się wydaje ciekawa i czy jak tam w twoim życiu się, po życie się układa.
Przepraszam, jak powiedziałam coś tamtego, to poczułam, że aż rosną mi wąsy takie wujowskie, więc
tak,
cofam to,
jak,
co powiedziałam.
Jak w Monty Pythonie, jakby z tą łącą.
To jest ta sytuacja, tak, to jest ta sytuacja, ale kontynuuj.
I faktycznie trafia na podatny grunt, bo akurat w życiu tego bohatera, którego gra David Harbour, nie do końca się układa i on stwierdzi, że sobie tą aplikację zainstaluje. I nagle mamy to wszystko, to wszystko jest sprzedane w temacie, czy w stylu takiej bardzo niezręcznej komedii, gdzie troszkę oglądamy, trochę się cringe'ujemy, trochę jesteśmy ciekawi, co będzie dalej, do czego ta sytuacja doprowadzi, a trochę ciągle jest ręka na pilocie, że ja nie wiem, czy chcę wytrzymywać te katusze, bo to jest zabawne, ale w taki bardzo specyficzny, właśnie cringe'owy sposób. Przypomniało mi to troszeczkę serial Krzesła. Nie wiem, czy miałaś okazję go oglądać.
Wiem, że jest.
To tutaj jest podobnie, chociaż jakby tak na 6 na 10, a tam było na 11 na 10. Ale podobny temat. No i właśnie już ręka na pilocie i nagle jest przeskok czasu i któryś z tych bohaterów nie żyje. I nagle przychodzą detektywi i mówią, no to chyba było tutaj morderstwo. I nagle, co? Ale jak? Co się wydarzyło? No i cały serial tak naprawdę nagle zmienia się w kryminał komediowy, który nam uzupełnia luki między tymi przeskokami czasowymi. Co tutaj się takiego stało od zainstalowania tej aplikacji do zgonu jednego z bohaterów, że no właśnie do tegoż zgonu doszło. Ja lubię takie nieoczywiste połączenie gatunków i moim zdaniem tutaj bardzo dobrze udało się połączyć komedię, ale nie taką graną wprost, z zgrabnie napisanym kryminałem, ale też nie traktującym się śmiertelnie serio.
Ale wiesz, jeszcze jaka obsada, bo ja właśnie, to jest bardzo ciekawe, że akurat ten serial ty przyniosłeś, bo ja mam z tym serialem dokładnie taką historię, że zatrzymałam się mniej więcej w połowie drugiego odcinka i pomyślałam, czy ja mam na to czas, czy mam wolne 6 kolejnych godzin, ale skoro ty akurat o tym serialu postanowiłeś dzisiaj opowiedzieć, to znaczy, że coś w nim jednak jest i chyba się jeszcze przekonam. Będę oglądać dalej.
Polecam, zwłaszcza, że wspomniałeś o obsadzie.
No ja właśnie, tak.
Wspomniałem David Harbour.
Jason Bateman
też w jednej z głównych rol. I Lina Cardellini jakby dopełnia. No to akurat mogę powiedzieć, bo to jest w materiałach promocyjnych, pewien trójkąt miłosny. I wszystkie te postaci są bardzo ciekawe. Na pierwszy rzut oka prezentują się w jakiś sposób, a potem okazuje się, że są podszyte czymś jeszcze innym, troszkę może bardziej mrocznym, śliskim, niepokojącym. Na pewno prezentują się w pewien sposób, prezentują, no bo główny bohater grany przez Jasona Batemana jest prezenterem pogody w lokalnej telewizji, więc on lubi się prezentować w jeden sposób. A chciałby, żeby świat postrzegał go, zwłaszcza prywatny, zwłaszcza ten żeński, troszkę inaczej i tak sprzedaje się trochę, trochę bardziej maczystosko niż jest naprawdę. Więc jest to serial z jednej strony opowiadający o takiej przedmieściowej, małomiasteczkowej rutynie, nudzie w związkach, trochę o szukaniu czegoś więcej, no i pokazywaniu, że nie zawsze w tym coś więcej jest ta satysfakcja, której by się szukało, bardzo dobrze napisany. No o tym dlaczego, to powiem też na końcu, bo pewien stary serial tego twórcy, to jest taki klasyk, do którego chcę, żeby ludzie wrócili, ale to jeszcze za
czyli na końcu
czas.
Końcu.
Tak jest.
Dobrze, ale przy Jasonie Batemanie bym się na moment zatrzymała, bo zawsze go postrzegałam, zresztą on grał w takim serialu Arrested Development,
tak.
To było komediowe, tam bo, też świetna obsada i tak dalej, chociaż nie mam pewności, czy ten serial w ogóle kiedykolwiek był gdzieś wyświetlany w Polsce. Jego się tak szukało, przez natrafiało jakiś, się na niego
przez jakiś czas ta duża platforma streamingowa na Ento to miała u siebie. Ale tak ten serial jakoś znikał po prostu ciągle. Ciężko go obejrzeć, a warto, bo to też jest
właśnie
taki klasyczek komediowy.
Ale o czym chciałam powiedzieć, o dwóch tytułach, w których Jason Bateman mnie bardzo zaskoczył. To znaczy z jednej strony mieliśmy Ozark,
tak.
Świetna rola. Zresztą tam wszystkie role znakomite, no bo tam jest chociażby Laura Linney jako żona tego bohatera. Nie będę teraz się rozwijać o
zresztą
tym serialu.
Zresztą on był też reżyserem tego
tak,
serialu.
Tak, tak, tak. A z drugiej strony właśnie też reżyserował serial na podstawie Stephena Kinga Outsider, w którym pojawiał się w pierwszym odcinku i on nie jest może tak w 100% spełniony, Ale jeśli sobie pomyślimy, że też nie można za bardzo zdradzić, jak to zwykle u Stephena Kinga, o co chodzi, ale bohater grany przez Jasona Batemana jest oskarżony o morderstwo, którego na pewno nie popełnił, bo był kiedyś, bo był wtedy w zupełnie innym miejscu, a jednak są dowody na to, że był także w tym miejscu, gdzie popełniono to morderstwo. Tak jest zawiązanie akcji. A potem pojawia się tam Cynthia Erivo, jeszcze przed erą musicalową, chociaż oczywiście już wtedy znakomicie śpiewała, ale nie widzieliśmy jej jeszcze na przykład w Wicked, więc to jest też taki serial, do którego warto wrócić. I Jason Bateman też tam reżyserował, więc to jest facet, który ma spore ambicje. Ostatnio nawet ma podcast z dwoma kolegami, więc warto się zainteresować. Natomiast fajnie, że powiedziałeś o czymś, co jest nie tylko komedią, ale kryminałem, bo ja z kolei dzisiaj przyszłam z tęsknotą za Nordic Noir.
Czyli skandynawskie kryminały.
Tak.
Kurczę, ja mam z nimi tak, że jak widziałem Most nad Sundem i widziałem The Killing, to trochę widziałem je wszystkie. I nie wiem, nie jest to gatunek, który mnie bardzo pociąga, a coraz słyszę, że o, jest nowy. Wspaniały.
I nie
kolejny jeszcze lepszy
się
od poprzedniego.
Ale
jak to z nim jest?
Wiesz, to jest tak, że ja właśnie, no wymieniłeś te dwa tytuły, które są takimi wzorcami, że trudno doskoczyć do tego poziomu. Zwłaszcza pierwszego sezonu The Killing, czyli Zbrodni, i dwóch pierwszych sezonów Mostu nad Sundem. Chociaż tam się dobrze działo też i w trzecim, i w czwartym, w The Killing może trochę inaczej, ale akurat niedawno miał premierę drugi sezon serialu Kasztanowy Ludzik. I pamiętam, że pierwszy sezon obejrzałam, bo bardzo lubię duńskie seriale i znowu będę nawiązywać do mojej miłości do języków obcych. Bardzo lubię brzmienie języków skandynawskich, więc ten duński też dobrze mi brzmi w uszach, więc dałam temu szansę i to jest na podstawie powieści Sorena Sveinstrupa, który napisał też drugą powieść Zabawa Wchowanego i na podstawie tej powieści powstał drugi sezon Kasztanowego Ludzika, mimo że już w tym drugim nikt nie robi kasztanowych ludzików.
No, one się łączą jakoś?
One się łączą bohaterami, którzy prowadzą śledztwo, ale i minęło trochę czasu. Trochę też wydarzyło się pomiędzy tymi sezonami. To jest dosyć ciekawy zabieg. To mi zaimponowało w tej drugiej odsłonie, że no oczywiście tym odważnym był w pierwszej kolejności autor powieści, że nie boją się twórcy bardzo drastycznych decyzji, jeśli chodzi o główne postaci. I tutaj muszę postawić kropkę, domyślasz się i państwo też się domyślają, o co chodzi, ale nie powiem, o kogo chodzi. Świetne aktorstwo i ta intryga, mam wrażenie, nawet ciekawsza niż w pierwszym sezonie. Ja bym tutaj dała taką mocną szóstkę albo siódemkę, jeśli myślimy z perspektywy Mostu nad Sundem i The Killing, ale gdybym nie widziała tamtych seriali, to może nawet dałabym trochę więcej niż siódemkę.
A czego ty szukasz w ogóle w skandynawskich kryminałach?
Ja szukam chyba tego mroku i tego
mało go
deszczu, tej mgły. No tak, masz rację. Może po prostu lubię się maltretować takimi
krajobrazami. No bo to też jest ciekawe, że polskie kryminały bardzo mocno poszły w stronę tych skandynawskich.
No na przykład Klangor, prawda?
Tak, to i właśnie noir. W poszukiwaniu jakby tych rzeczy, o których mówisz.
Mnie się wydaje, że też oni mają niezwykły talent do tworzenia takich bardzo ciekawych bohaterów. Ja też sporo czytałam. Oczywiście możemy wymienić Haniga Mankela, który stworzył Wallandera i ten Wallander pojawiał się i w wersji szwedzkiej, i w wersji brytyjskiej. Kenneth Branagh przecież grał Wallandera serialowego. Był także serial Młody Wallander. Tego akurat nie oglądałam, ale chyba jeżeli chodzi o Mankela, wolę książki. Oczywiście mieliśmy też Stiga Larssona, którego książki zostały zekranizowane w seriach kinowych, więc tutaj nie mieliśmy tego na małym ekranie, ale myślę, że powinien ktoś za to wziąć. I
powinien.
Chociaż może już...
To szwedzka trylogia
jest,
jest bardzo dobra. Jest chyba lepsza nawet niż ten film Finchera.
Z Noomi Rapace, chociaż ten film Finchera, gdyby dostał też kontynuację, wydaje mi się, że to mogłoby naprawdę się zamknąć w bardzo pięknej historii. Niestety
może jeszcze kiedyś.
Nic z tego nie wyszło. Ale oni mają niesamowity talent, wracam do tego wątku, do tworzenia ciekawych bohaterów, którzy są nieszablonowi. Bo pamiętam, kiedy premierę miał serial The Killing, w którym główną bohaterką jest taka policjantka, która, ona może nie jest w spektrum, ale no, praca jest u niej na pierwszym miejscu zdecydowanie. No i ma świetne swetry, to też musimy to dodać. I pamiętam, że ja nie widziałam nigdy wcześniej takiej bohaterki. No i to, że bohaterka jest, że to jest policjantka.
Czyli morderstwa i swetry.
Wiesz, to było tam, nie wiem, Dempsey, Makepeace na tropie, prawda, albo Cagney i Lacey, ale to były zupełnie inne historie, to były procedurale. A tutaj mieliśmy 20 odcinków i jedno bardzo zawiłe, bardzo się ciągnące i mające mnóstwo ślepych uliczek, tak, śledztwo. I to też była nowość wtedy.
To prawda. I to też są takie seriale, w których no, cierpliwość, ale też uwaga widza jest ustawiona, tak, na próbę. Jak nie, ktoś nie przepada za śledzeniem fabuły i próbowaniem rozgryzania samemu intrygi, to jakby może odpaść. Mhm. Ale jeżeli ktoś lubi takie łamigłówki i chce samemu podążać po prostu za poszlakami, tak jak robią to bohaterowie, no to zazwyczaj w tych skandynawskich kryminałach jakby tutaj można się najeść. Tutaj jest jakby uczta, tak, dla fanów
można
kryminałów.
Można się najeść, dobrze to ująłeś. Więc tam mieliśmy z jednej strony tę intrygę i to też taką, że pamiętam, że promocja tego serialu nawiązywała do miasteczka Twin Peaks, bo też mieliśmy młodą dziewczynę, blondynkę, która zaginęła i która w pewnym momencie została odnaleziona, sznuruje sobie usta, nie mówię nic więcej, być może państwo jeszcze Zbrodni, czyli The Killing nie widzieli, ale też była ta warstwa psychologiczna, była warstwa rodziny, która szuka tej dziewczyny, są jej rodzice, ojciec ma jakąś przeszłość, coś tam wychodzi na jaw, matka jest zrozpaczona tym zniknięciem, no i jeszcze jest trzecia warstwa, czyli polityczna, znaczy dużo się dzieje, tak, w kopenhaskim ratuszu, prawda? Więc to wszystko razem dawało bardzo ciekawą historię.
Generalnie w tych skandynawskich kryminach często są wątki polityczne, że zawsze jest jakieś tam podejście do ratusza, jakieś wybory się zbliżają i często ofiarą jest jakiś kandydat, czy jakiś minister, wiceminister. I to też jest ciekawe spojrzenie na to, jak w cywilizowanym kraju wygląda polityka, chociaż to tylko serial, ale miło się to ogląda.
Pamiętam, że od Duńczyków dostaliśmy też bardzo ciekawy serial, to chyba po polsku ma tytuł Rząd,
tak,
o kobiecie, która jest polityczką, ale nigdy się nie spodziewała, że zostanie premierką, a została.
A została, tak?
Więc to jest też coś, co polecamy, ale pamiętam, że, bo oczywiście The Killing też powstała amerykańska wersja, też całkiem dobra, ona nie była najgorsza, ale oczywiście gorsza od oryginału, moim zdaniem. I aktorka, która grała główną rolę w duńskiej wersji, z przekąsem trochę mówiła, że Amerykanom się nie chce czytać napisów i dlatego muszą robić remake'i. Ale to jest jedno, a drugi to jest Most nad Sundem. I Most nad Sundem dla mnie to jest wzorzec, to tak, jest coś, co się zgadza pod każdym względem. Mamy historię rozpisaną na dwoje detektywów. Ona jest osobą spektrum, ma świetny samochód i jest policjantką w Malmö, w Szwecji, a on jest bardzo otwartym, empatycznym i takim iskrzącym humorem człowiekiem, jest też detektywem z Kopenhagi. No i oni zostają zetknięci w jednym śledztwie, ponieważ ciało zostaje znalezione dokładnie w połowie i dokładnie na granicy między Szwecją a Danią, na moście
nad Sundem.
I to, co się dzieje później i kolejne zwroty akcji i też jest jakiś niesamowity mrok. Nie wiem, czy to wynika z jakichś wikińskich genów, czy jest coś takiego w tych historiach, co mam wrażenie, nie da się tego znaleźć nigdzie indziej.
To
ja
jest
nie potrafię
nie
nawet
do
tego zdefiniować. To jest nie do podrobienia. I ja do tej pory mam w uszach Saga Norén, Policja w Malmö, kiedy sobie przypominam to. Do tej pory mam piosenkę Choir of Young Believers, która się pojawiała pod koniec każdego odcinka. I taki zabieg pod koniec odcinka, że to intro piosenki się pojawia i już wiemy, że to już jest koniec. Że choćbyśmy, nie wiem jak weszli w tę historię, a w tę historię się wchodziło bardzo i zapominało się o upływie czasu, to pojawia się ten motyw muzyczny i już wiesz, o kurczę, trzeba będzie czekać na następny tydzień, bo to jeszcze były te czasy.
Ale jak powiedziałaś o tym, o spotkaniu detektywki i detektywa z dwóch różnych światów, z dwoma bardzo niekompatybilnymi, wydawałoby się, charakterami, ale którzy jednak muszą razem się śledztwo rozwiązać. Przypomniał mi się kryminał brytyjski, który ma w sobie sporo takich skandynawskich naleciałości i mowa o Broadchurch, gdzie policjantkę gra Olivia Colman, a detektywa David Tennant. I w zasadzie tu mogę skończyć mówienie o zaletach tego serialu, chociaż jest ich dużo więcej, bo nawet dla tej dwójki wystarczy ten serial obejrzeć i będzie się usatysfakcjonowałem, ale też śledztwo, intryga, tu chodzi o śmierć małego chłopca, którego ciało zostaje znalezione na plaży opodal Wielkiego Klifu w tytułowym miasteczku Broadchurch. No i tak naprawdę to miasteczko jest trzecim bohaterem tego serialu. I małe historie, które dzieją się, małe dramaty, które się rozgrywają po śmierci tego chłopca, które ta zbrodnia gdzieś takim cieniem kładzie się na całą tą społeczność, jest świetnie wygrana. I mam wrażenie, że tutaj jest... No nie taki skandynawski mrok, ale jakiś wiatr tam po prostu nad Danii zawiał w tamtą stronę. I myślę, że jak ktoś szuka kryminałów po angielsku, ale w takim powiedzmy nurcie bardziej skandynawskim, no to Broadchurch też powinien zobaczyć.
Ale oczywiście jeśli chodzi o Broadchurch, to polecamy tę oryginalną brytyjską wersję, a nie remake amerykański, w którym też zagrał wprawdzie David Tennant, który zawsze jest wspaniały i myślę, że tutaj się zgodzimy, ale ta amerykańska wersja nie robiła aż takiego wrażenia.
Ojej, absolutnie. To nie ma czego porównać. Jak w podobnym ale w przypadku tych ekranizacji teraz amerykańskich,
teraz sobie przypomniałam, że przecież
Most
nad Sundem też miał amerykańską, no meksykańską odsłonę, no bo to się wszystko musi dzieć na granicy, ale miał też brytyjsko-francuską. Mm-hmm. I to się chyba nazywało kanał, bo oczywiście to pod kanałem La Manche.
No bo to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia, jakby zbrodnia popełniona na granicy i nagle...
Ale też stawka jest tak wysoka w tej szwedzkiej wersji, szwedzko-duńskiej. I to... No, teraz sobie przypomniałam finał pierwszego sezonu i no to był wstrząs.
To prawda.
I to jest chyba coś takiego, czego szukam właśnie w kryminałach i to mi dają te skandynawskie kryminały, że za każdym razem tam jest wstrząs. W dobrym oczywiście. A jeśli chodzi o Kasztanowego Ludzika, sezon drugi, wróćmy do tego na moment, to świetna jest obsada i właśnie bardzo się cieszę zawsze, kiedy mogę tę aktorkę, która grała w The Killing, w zbrodni, główną rolę zobaczyć gdzie indziej. To jest świetna aktorka. Ostatnio pojawiła się na przykład w filmie Ostatni Wiking. Wspaniały film przy okazji, polecamy. A tutaj ona nie jest policjantką, ona jest matką. Matką, która szuka sprawiedliwości. I jej aktorstwo, jej gra, mam wrażenie, wznosi ten serial o kilka oczek jeszcze wyżej, ponieważ jest znakomita. Dlatego wydaje mi się, że ten drugi sezon Kasztanowego Ludzika lepszy niż pierwszy i tak prędko go nie zapomnę. Oczywiście jednak jest daleko od tych wzorców, o których mówiliśmy, ale myślę, że warto poświęcić 6 godzin, bo 6 jest odcinków tego drugiego sezonu. No i nie wiadomo, czy będzie trzeci, ponieważ trzecia książka jeszcze nie powstała. Więc
miejmy nadzieję, że
albo
tak.
Scenarzyści dopiszą coś, co będzie równie atrakcyjne, albo Søren Sveinstrup będzie musiał coś napisać.
Zachęciłaś mnie, bo tak? Ja od Kasztanowego Ludzika od pierwszego sezonu odpadłem, bo mi się wydawało, że wszystkiego jest trochę za dużo, że to jest trochę za bardzo. A jeżeli mówisz, że nie ma kasztanów, nie ma kasztanowych ludzików, ale też... że to śledztwo jest ciekawsze i że jest to lepszy sezon.
Jest i dzieją się tam rzeczy, których się rzeczywiście nie spodziewasz. To, znaczy, to jest poziom George'a R.R. Martina w pewnym momencie.
To ja chyba po to się...
Jeśli chodzi o stosunek do bohatera. Nie, nie mogę już nic powiedzieć.
To już skończmy.
Tak,
skończmy.
Tu już kończymy. Klasyczek od ciebie na dzisiaj?
Ode mnie. Wspomniałem o... nie wymieniłem jego nazwiska. Steve Conrad. Reżyser i scenarzysta Chętnych na seks. Jakieś 11 lat temu stworzył taki serial Patriota. To jest generalnie uznany scenarzysta. Jeżeli ktoś pamięta film W pogoni za szczęściem z Willem Smithem czy Sekretne życie Waltera Mitty, to wie jakby, że to jest generalnie pióro warte śledzenia. Ale Patriota też jest połączeniem gatunków i jest połączeniem serialu szpiegowskiego z komedią, ale też z komedią bardzo nietypową. Otóż głównym bohaterem jest znakomity agent amerykańskiego wywiadu, który bardzo nie chce być agentem amerykańskiego wywiadu i zrobił wszystko, żeby mieć święty spokój,
żeby być stolarzem,
móc spalić marihuanę i nie być stolarzem, być
Nie widziałam tego serialu, dlatego zgadywałam.
Być muzykiem country. Być muzykiem, no, country, western, folkowym generalnie. Amerykański folk, facet z gitarą, Bob Dylan gdzieś z tyłu głowy. No i po co być szpiegiem, jak można sobie takie proste, wygodne życie wieść? No niestety problem polega na tym, że on urodził się do tego, żeby być agentem. Kolejny problem jest taki, że jego ojciec jest szefem CIA, więc jakby tutaj też z każdej strony parcie i wychowanie od małego, żeby właśnie to robić, to zajmować się wywiadem. No i pierwszy sezon, który jest lepszy od drugiego i warto, jeżeli sięgać, po pierwszy zdecydowanie, po drugi trochę mniej, ale też. Pierwszy sezon, intryga dzieje się wokół planów Iranu zdobycia broni nuklearnej, które on musi jakoś zapobiec. A skąd musi ich zapobiec? Z amerykańskiej niewielkiej firmy produkującej rury, gdzie zatrudnia się udając inżyniera i musi się na szybko nauczyć inżynierii, żeby przed swoimi nowymi szefami udawać kogoś, kim nie jest. Nienawidząc tego, co robi, będąc tym bardzo dobrym. Świetne połączenie komedii i serialu szpiegowskiego. Doskonale napisany przede wszystkim. I zabawny w niewymuszony sposób. To się już teraz rzadko zdarza. I w serialu Patriota to wszystko jest. Jest to serial, z kim bym nie rozmawiał, to nikt go nie oglądał, ale jak czasem trafiał na osobę, która widziała, to zawsze mówi świetny serial, więc mam nadzieję, że państwo i ty też do tego grona fanów dołączycie.
Namówiłeś mnie, tak, bardzo chętnie obejrzę, a ja słuchając ciebie miałam zupełnie inny plan i też powiem jaki, ale pomyślałam, że to jeszcze nie jest klasyk, ale ma duże szanse na to, żeby wskoczyć na taką półkę, bo to jest dosyć nowy serial, Legendy. Mm. To jest serial, w którym główną rolę gra Tom Berg, znakomity aktor, znany tak, chociażby z Kormorana Strajka, serialowy, ale także z filmów Joanny Hogg, ale też świetny aktor teatralny. Ostatnio też się pojawił w filmie o szpiegach, w którym główne role grali Cate Blanchett tak, i Michael Fassbender. Natomiast tutaj mamy historię opartą na faktach. To jest początek lat 90. i kryzys heroinowy w Wielkiej Brytanii. I ta heroina jakimiś kanałami przedostaje się do Wielkiej Brytanii, ponieważ służba skarbowo-celna nie może sobie z tym poradzić, to organizuje kurs dla pracowników służby skarbowo-celnej, którzy do pewnego momentu byli pracownikami biurowymi albo po prostu przekopywali się przez walizki na lotniskach, ale są tak znudzeni tą pracą, że potrzebują odmiany i zapisują się na ten kurs. I czwórka z tych ludzi staje się takimi po 3-tygodniowym kursie agentami. I oni właśnie muszą przeniknąć do półświatka narkotykowego i zastopować tę lawinę narkotyków, która do Wielkiej Brytanii jest sprowadzana.
Ambitne zadanie.
Bardzo. I ambitnie również jest ten serial zrealizowany. Obsada jest świetna, bo też na przykład Steve Coogan się tam pojawia, którego zazwyczaj raczej z komediowymi rolami kojarzymy, ale tu jest też znakomity w tej dramatycznej roli. Jest trochę znanych twarzy. Czasami się tak zdarza, że wiemy, że kogoś pamiętamy z danego serialu, nawet nie pamiętamy, jak się nazywa. Tam bardzo dużo takich aktorów jest. I ja się bardzo rozsmakowałam w tym serialu. Może do niego jeszcze kiedyś wrócimy, ale jeśli chodzi o taki klasyk albo coś, co miało premierę już parę lat temu, jest zakończone, to wracamy do Danii, ale to już nie jest historia kryminalna, tylko historia ze szkoły, czyli Rita. Tak. Pamiętasz Ritę? Bardzo nieszablonowa nauczycielka, ale taka, która naprawdę bardzo dobrze życzy swoim uczniom i jej metody się sprawdzają, a jednocześnie jest to historia o szkole, jednocześnie jest to historia obyczajowa o niej, o jej życiu, kobiety, która doszło do takiego momentu w swoim życiu, że no, dzieci już podrosły, ona sama ma dosyć nieunormowane życie towarzysko-uczuciowe, ale no, myśli o tym, żeby jakoś osiąść i świetnie się to ogląda. I to jest taka bohaterka, którą chciałoby się mieć obok siebie w trudnych sytuacjach.
To prawda.
Chciałoby się mieć taką przyjaciółkę jak Rita.
Albo chciałoby się, żeby dzieci miały taką nauczycielkę w szkole. Też, chociaż nie, czasem nie do końca,
tak,
ale
chciało.
Generalnie.
Ale pamiętam też taki odcinek, w którym Rita i jej młodsza koleżanka, też bardzo fajna bohaterka, zabrały klasę na wycieczkę do Szwecji i komediowe rozegranie tych niesnasek różnych, takich kulturowych pomiędzy Duńczykami a Szwedami było tam przeprowadzone po mistrzowsku. Kropka?
Kończymy.
Kropka, tak. Ale będzie oczywiście następny odcinek.
Bo to odcinek po odcinku.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.